Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, pewnie też się kłania. Dzień dobry panie ministrze.
Tak, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9 maja w Moskwie obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, dzień wolny od pracy, parada i wszyscy czekają na to, co powie Putin. Trudno będzie mu ogłosić zwycięstwo w operacji militarnej na Ukrainie, prawda?
No, z całą pewnością trudno jest w ogóle mówić o zwycięstwie, jeśli chodzi o tą operację w ostatnich tygodniach. Rzeczywiście plan Władimira Putina był zupełnie inny. Szybkie zdobycie Kijowa, wymiana władzy, prawdopodobnie obsadzenie jakimś rządem od siebie zależnym. To miał być plan na zwycięstwo. Następnym planem B oczywiście było szybkie opanowanie południa i wschodu Ukrainy po to, żeby ogłosić już wypełnioną akcję w postaci ochrony rosyjskiej ludności na Ukrainie i tak dalej. To również się nie udało. Niestety pokazuje, że ta operacja była źle przygotowana, ale też pokazuje, w jakim stanie dzisiaj jest państwo rosyjskie.
O tym sobie możemy jeszcze porozmawiać, tylko w takim razie pytanie, czy to nie oznacza, że oszalały i jednak może niepokonany, ale nieusatysfakcjonowany Putin pójdzie dalej, sięgnie po jakieś najgorsze dla nas rozwiązania w postaci eskalacji konfliktu i bombardowania całej Ukrainy?
Ja jestem przeciwnikiem myślenia o Władimirze Putinie jako o oszalałym przywódcy czy oszalałym liderze. To jest zimny, cyniczny gracz, który na zimno rozgrywa te operacje, ale co nie znaczy, że oczywiście nie może skorzystać z takich narzędzi, które dotychczas nie były wykorzystywane. Nie mówię tutaj o broni masowego rażenia w postaci oczywiście broni jądrowej. To Władimir Putin chce nas jako społeczeństwo zachodnie wystraszyć.
Ale Putin nas chce straszyć, a nie chce tej broni użyć?
Myślę, że na tym etapie nic nie wskazuje na to, aby taka broń miała być użyta. Także i szef CIA publicznie ostatnio przedwczoraj mówił, że nie ma żadnych indykatorów, wskaźników, które by wskazywały na to, że do takiej decyzji może dojść. Natomiast wykorzystanie innych rodzajów broni zakazanych bądź częściowo zakazanych albo próba prowokacji tak, żeby zrzucić winę na Ukraińców, oczywiście jest możliwe, ale na pewno dzisiaj tego Władimir Putin publicznie nie będzie mówił.
Panie ministrze, to z jednej strony to retoryka Putina, a z drugiej strony my mówimy, my go powstrzymamy. My, Zachód, my, Europa, powstrzymamy go sankcjami. Najnowszy pomysł Unii Europejskiej to zakaz importu ropy naftowej. O gazie się nie mówi, tylko o ropie. Ale i to, ten zakaz importu ropy, napotyka na opór w Unii. Węgry, Słowacja, Bułgaria, te państwa się zgodzą na to, by taki zakaz wszedł w życie?
Rzeczywiście dyskusja dotycząca zakazu ropy jest już bardzo zaawansowana na poziomie Unii Europejskiej. Zresztą to Polska od samego początku wskazywała, że trzeba koniecznie uderzyć w tę część rosyjskiej gospodarki, bo od tego finansowo uzależniony jest Władimir Putin. I uważam, że to dobrze, że ta dyskusja już w zasadzie się praktycznie zakończyła. Rzeczywiście są takie państwa, które są niestety prawie że w 100% uzależnione od importu rosyjskiej ropy.
No to pytanie, czy Węgry, czy
i oczekują
Słowacja
dłuższego okresu dostosowania się do odcięcia ropy. My jako Polska uważamy, że ten okres powinien być jak najkrótszy. Są takie państwa właśnie, jak wskazana Słowacja, Węgry, które uważają, że ten okres powinien być dłuższy.
Czego rozmowy trwają. Ile oni, jakiego okresu przejściowego oni potrzebują?
My w Polsce mówiliśmy, pan premier mówił, że do końca roku, a nawet szybciej, prawda, kilka miesięcy, 6 miesięcy potrzebujemy na odcięcie się finalne od rosyjskiej ropy. Słowacy, Węgrzy mówią, że potrzebują 2-3 lata.
No to sam raz Putin, żeby finansować Putinowi tę wojnę.
Dokładnie takiego argumentu też używamy, że Ukraina nie ma czasu i pokój w Europie nie ma czasu czekać, aż wszystkie państwa w 100% się dostosują. Zresztą był też czas na przygotowanie się. Polska przecież przygotowała się, dywersyfikowała dostawy nośników energii.
Ja wiem, Polska jest najlepsza na świecie, to my wiemy, to w końcu oglądamy wszyscy wiadomości, z nich się dowiadujemy, że jest super i będzie jeszcze lepiej.
Myślę, że to nie jest tylko kwestia wiadomości, tylko przekonania nas jako Polaków, że żyjemy rzeczywiście w dobrym państwie, prawda?
Panie ministrze,
gdybyśmy nie chcieli być Polakami,
ministrze,
to przecież wyjechalibyśmy.
O przekonaniu Polaków chętniej z panem podyskutuję, jak pan się przejdzie na przykład na bazar albo do sklepu i porozmawia z ludźmi o drożyźnie, ale teraz chcę z panem porozmawiać o tym w kontekście tej wojny. Minister Marcin Przydacz jest moim gościem i jest prawie 7:58. Panie ministrze, jeśli Węgry i Słowacja się nie zgodzą, to ten zakaz Unii Europejskiej nie wejdzie w życie. Oni ten zakaz skutecznie zablokują. Co nam wtedy pozostaje?
Unia Europejska działa na zasadzie konsensusu. Rzeczywiście 27 państw musi się zgodzić, ale ja jestem dobrej myśli, jestem przekonany, że do tej zgody wszystkich państw dojdzie. Pytanie o szczegóły, prawda?
Co miał na myśli minister Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, pański kolega, który powiedział, że są firmy PR-owskie czy księgowe, które pomagają w omijaniu sankcji?
Tak, zlokalizowaliśmy szereg takich firm zarejestrowanych i w Europie, ale też i w samej Rosji, które w sposób aktywny przy pomocy wykorzystania swojej wiedzy prawniczej, księgowej, finansowej, ale też PR-owskiej, no starają się pomagać niejako reżimowi, pewnie za odpowiednią gratyfikację.
A to są polskie firmy?
Nie, akurat nie polskie firmy, część z nich oczywiście także i lobbuje, mówię tutaj o firmach zarejestrowanych w Brukseli, czy z samej Moskwy, lobbuje na rzecz odpowiednich rozwiązań korzystnych dla państwa rosyjskiego. Uważamy, że tego typu firmy również powinny być objęte sankcjami. Trwa dyskusja w Unii Europejskiej, czy wszystkie, w jakiej kolejności, czy najpierw te, które są bezpośrednio zaangażowane we wsparcie reżimu Władimira Putina, czy też takie, które są pośrednio. My uważamy, że trzeba iść tak najdalej.
Czy my pozwoliliśmy Rosjanom teraz, bo to dzisiaj 9 maja od tego zacząłem, na to, by obchodzili hucznie Dzień Zwycięstwa w Warszawie?
Nie, to już ambasada Federacji Rosyjskiej opublikowała oświadczenie, zdaje się, przedwczoraj, w której wskazuje jasno, że na skutek braku rekomendacji w cudzysłowiu ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych...
A tam był spór między ministerstwem dyplomatycznym, a ratuszem warszawskim, a prezydentem Trzaskowskim.
Rzeczywiście, jakby z nieznanych mi przyczyn pan prezydent Trzaskowski postanowił zaatakować Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jakbyśmy byli gospodarzem miejsca w Warszawie, za ewentualne uroczystości organizowane przez ambasadora Andrzejewa. Nasza opinia była od samego początku negatywna w piśmie, które przesłaliśmy także i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do wiadomości prezydenta miasta Warszawa. Wskazywaliśmy, że nie należy udzielać tutaj żadnego wsparcia, ponad takie, które wynika z jakichś przepisów prawa. Być może pan prezydent Trzaskowski zna te przepisy prawa.
Ale panie ministrze, to znaczy co? Nie będzie żadnych hucznych obchodów i to akurat jest już ostateczne i postanowione.
Ambasador Andrzejew zapowiedział, że samodzielnie złoży wieniec na grobach przy ulicy Żwirki i Wigury.
Natomiast to tego ma chyba prawo.
Uroczystości żadnych nie będzie. Dzieje się to na skutek negatywnej decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Ostatnie pytanie to pytanie, jak zawsze, o Krajowy Plan Odbudowy, a w zasadzie o pieniądze z Unii Europejskiej, które na ten plan odbudowy po pandemii powinniśmy dostać. Minister Dworczyk powiedział, że któryś to już raz zresztą, że jesteśmy na ostatniej prostej i niewiele nas dzieli od zakończenia tego procesu.
Panie redaktorze, jesteśmy na ostatniej prostej i niewiele nas dzieli już od zakończenia tego procesu.
Panie ministrze, a czy wy... ciągle tutaj w Warszawie ostatnio jest Ursula von der Leyen, a to rozmawiał o Ukrainie, a to rozmawiał w ogóle o szerszej pomocy. Nikt z nią nie rozmawiał o tym? Nikt na nią nie naciskał, nie powiedział, ej, ale my potrzebujemy tych pieniędzy.
Oczywiście, że są prowadzone bezpośrednie rozmowy i przez samego pana premiera, ale także i pan prezydent włączył się. Nie tylko jeśli chodzi o KPO.
Wie pan, że to już rocznica mija od uchwalenia, w zasadzie nie od uchwalenia, tylko od wysłania Unii Europejskiej tego wniosku.
Panie redaktorze, ale minęła. To ja rozumiem, że pan jakby próbuje krytykować mnie, ale to jest decyzja Komisji Europejskiej.
Nie krytykuję pana,
Komisja Europejska nie udziela tych środków mimo braku podstaw prawnych do takiego działania. Proszę, myślę, że trzeba zaprosić tutaj Ursulę von der Leyen, zapytać ją, dlaczego to się nie dzieje.
Panie ministrze, bardzo pana przepraszam. Pan jest oczywiście młodym człowiekiem, mógł pan tego nie pamiętać, ale jednym z powodów, dla których Polacy głosowali na PiS, przynajmniej zdaniem PiSu, było to, że obiecywaliście sprawczość. Czyli to, że Platforma mówi ciągle, nie da się, nie potrafimy, tego nie można, a wy mówiliście, można. No to jak można, to właśnie widzimy, od roku tych pieniędzy nie ma. Ale o tym wszystkim w internecie rmf24.pl, interia.pl. Tam bardzo serdecznie zapraszamy, a słuchaczom RMF-u życzymy miłego, słonecznego dnia. No to panie ministrze, bo to naprawdę ważne. Mówiliście, że wy te pieniądze dowieziecie. Chwaliliście się, mało tego. Przecież telewizja była zalana reklamami. Co też z tych pieniędzy powstanie? Ich nie ma. I pan mi mówi, że powinienem za to krytykować Unię Europejską. Okej, ale tu ktoś rządzi.
Panie redaktorze, no ale to Unia Europejska, konkretnie komisja, podejmuje albo nie podejmuje odpowiedniej decyzji zupełnie z pominięciem przepisów prawa. Nie ma takiego przepisu traktatowego, który by pozwalał komisji na blokowanie tych środków.
Nie ma pan poczucia, że polska dyplomacja, i nie mam na myśli tylko MSZ-u, tylko w ogóle szerzej polscy liderzy polityczni są tutaj, no, są tutaj nieskuteczni. Nie, to nie nasza wina w najmniejszym stopniu. To jest tak jak kataklizm, prawda? Całkowicie od nas niezależny.
Panie redaktorze, no, w sytuacji, w której Komisja Europejska podejmuje decyzję przy braku podstawy prawnej, w zasadzie działając niepraworządnie, no trudno zaraz, jest mieć zarzut do polskiej dyplomacji.
Wy ciągle mówicie, że Komisja Europejska to gangsterzy, że nie mają podstaw prawnych, no więc zachowują się jak gangsterzy, prawda? No jak ktoś ciągle coś robi niezgodnie z prawem, to jest przestępcą.
Myślę, że to jest działanie nie do końca praworządne, tak bym to nazwał.
Nie no, przepraszam. Pan mówi,
walcząc o praworządność, pan Komisja Europejska zachowuje się w sposób pozbawiony
podstaw
prawnych.
Ale zaraz, sekundę, jeśli to jest gang, to uciekajmy stamtąd.
Nie. Dlaczego mamy uciekać? Czyli jest szereg innych pozytywnych elementów związanych z integracją europejską.
Jeżeli to jest gang, bo działa bezprawnie, a nie chcemy stamtąd uciekać, to może dogadajmy się z hersztem tej bandy.
I dlatego są prowadzone rozmowy i dlatego staram się przekonać Komisję Europejską do finalnej akceptacji tego programu. Nie ma do niego żadnych merytorycznych zarzutów, panie redaktorze.
W zasadzie mogłem tego tematu nie poruszać, bo ja te refreny już słyszałem 1000 razy.
Panie redaktorze, no ale to ja wiem, że chciałby pan coś usłyszeć nowego, ciekawszego,
sympatyczniejszego. Nie, chciałbym wreszcie, żebyście poczuli, panie ministrze, takie zniecierpliwienie ludzi, którzy wam uwierzyli, i okazuje się, że nie potraficie tego dowieść, jak to się teraz mówi językiem biznesowym czy jakimś tam innym. Inaczej, że nie potraficie tego po prostu załatwić.
Jestem tutaj dobrej myśli, mam nadzieję, że w perspektywie następnych kilku tygodni ta decyzja zapadnie.
Następnych kilku tygodni. Mhm. Ale pan tak mówi na jakiejś konkretnej podstawie, czy po prostu ma pan taką nadzieję?
Panie redaktorze, mam taką głęboką, uzasadnioną też różnego rodzaju informacjami nadzieję.
To zobaczymy, mówi pan kilka tygodni, rozmawiamy na początku maja, kilka tygodni, to znaczy maj i czerwiec i w czerwcu już na pewno, tak?
Panie redaktorze, sprawa KPO...
Znaczy ja dobrze rozumiem, no kilka tygodni.
Jeśli chodzi o wsparcie ze strony Unii Europejskiej, w moim przekonaniu ono się już dawno powinno odbyć. Ta decyzja
dawno powinna zapaść.
Mam głębokie przekonanie, że w końcu Komisja Europejska zrozumie naszą argumentację, a fakt wojny na naszych granicach i 2 milionów uchodźców tylko wzmacnia naszą argumentację.
Rozumiemy, niczego pan nie może powiedzieć, albo nie chce, ale obawiam się, że pan nie może po prostu, bo też nic nie ma. Panie ministrze, czy Zachód będzie się przyglądał bezczynnie temu, co się dzieje wokół Mołdawii, wokół Naddniestrza? Cały czas słyszymy, i to zgodne z prawdą, że Mołdawia nie ma armii, że jej zajęcie przez Rosję, gdyby Rosja miała taki plan, trwałoby pewnie 12 godzin. No dobrze, ale co, będziemy na to patrzeć i mówić, oj, niedobrze, Rosja, nie róbcie tak, fuj.
Nie, jeśli chodzi o wsparcie Mołdawii, no jednak wydarzyło się tutaj w ostatnich miesiącach bardzo dużo, mówię tutaj o ekonomicznym, finansowym wsparciu, także i eksperckim w budowie czy w odbudowie państwa mołdawskiego. Jeśli zaś chodzi o kwestie takiej natury militarnej, bo rozumiem, że o to pan pyta.
Pytam, czy wysyłamy do Mołdawii broń?
Nie mam takich informacji, aby móc je przekazać publicznie. Wspieramy oczywiście Ukrainę i to
czy
na Ukrainie dzisiaj
czy
toczy się...
prosiła o to, by wysłać jej broń?
Panie redaktorze, ale popatrzmy najpierw może na obrazek.
Może panie ministrze, ja bym prosił, żeby odpowiedzieć na to pytanie. O obrazkach porozmawiamy jeszcze. Czy Mołdawia prosiła Polskę o to, by wysłać jej broń?
Mołdawia prosi o różnego rodzaju wsparcie, głównie finansowe i ekonomiczne.
Czy Mołdawia poprosiła również o broń?
Nie, do mnie taka prośba nie trafiła.
Czyli tak, Mołdawia nie prosi o broń, w związku z tym jej nie dostarczamy. Dobrze to rozumiem?
Nie mam tutaj, tak jak powiedziałem, żadnych informacji do przekazania.
Pan jest wiceministrem spraw zagranicznych, który w dodatku zajmuje się tym obszarem.
I dlatego powiedziałem, nie mam tutaj żadnych informacji do przekazania, jeśli chodzi o wsparcie. Nie ma takiego w tym momencie takiej decyzji do realizacji. Tak jak mówię, to co przekazujemy, to przekazujemy różnego rodzaju formy wsparcia ekonomicznej i finansowej. Natomiast jeśli był pan uprzejmy...
Ekonomiczne i finansowe. Znaczy ekonomiczne to jest finansowe, ale dobra.
Gospodarcze i w sensie różnego rodzaju wsparcia, ale także i kredyty. Mówię finansowo, mówiąc o kredytach, nie tak dawno premier Mołdawii gościła w Warszawie i taki kredyt preferencyjny został udzielony.
To jest, to może działać pod warunkiem, że Mołdawia będzie bezpieczna w swoich granicach. Tymczasem Mołdawia ma Naddniestrze, czyli na swój obszar kontrolowany przez separatystów, a w zasadzie de facto przez Rosję.
Tam jest kontyngent rosyjski około 1500 żołnierzy. Pamiętajmy też, że do przeprowadzania operacji lądowej, no Rosja wydaje się powinna mieć dużo większe siły. Nie ma dzisiaj możliwości przerzucania tam dodatkowych sił ani z powietrza, ani lądowo, bowiem lądowo no, przez Odessę nie ma takich możliwości, a Ukraina nie pozwoli na to, aby przez jej terytorium przelatywały rosyjskie samoloty. Więc ryzyko oczywiście istnieje, natomiast wydaje się ono dzisiaj nie aż tak wysokie, jak starają się podkreślać
panie
niektóre media.
Porozmawiamy trochę o tym, co w Rosji poszło nie tak. Może nie tyle w Rosji, tylko co Rosji poszło nie tak, skoro no, dwa i pół miesiąca po rozpoczęciu wojny nie uzyskali tych swoich celów. Czy oni się przeliczyli, czy też pomoc na przykład dla Ukrainy była zbyt silna, a może i jedno i drugie?
Jest kilka przyczyn, dla których ta z perspektywy rosyjskiej operacja jest nieudana. Po pierwsze, złe przygotowanie, zły stan w ogóle armii rosyjskiej. Myślę, że rozbito w proch i w pył takie przekonanie o wszechmogącej armii rosyjskiej. Druga armia świata, a jednocześnie widzimy obrazki, prawda, żołnierzy poszukujących gdzieś tam żywności, prawda, i taplających się w błocie. To jest punkt pierwszy. Po drugie, myślę, że wywiad rosyjski nie doszacował sytuacji wewnętrznej na Ukrainie. Było przekonanie w Rosji, że państwo ukraińskie się rozpadnie, a część Ukraińców, zwłaszcza tych rosyjskojęzycznych, będzie, prawda, witało nowych przybyszów z uśmiechem i kwiatami. Zupełnie błędne informacje. Po trzecie, nie doszacowano odwagi Ukraińców, a po czwarte, nie doszacowano jedności wsparcia Zachodu dla Ukrainy. Uważano, myślę, w Rosji, że Zachód się jak zwykle troszkę pokrzyczy, ale w zasadzie niewiele zrobi.
I znowu, pan mówi tak, niedoszacowano jedności Zachodu, a my zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że no nasi bliscy sojusznicy, Słowacy, którzy i Węgrzy, którzy przecież no, graniczą z Ukrainą, oni sami wstrzymują się z sankcjami na ropę. Gdzie ta jedność?
No, ale to nie jest sytuacja zero-jedynkowa, że jest tylko jedność albo brak jedności. No, w niektórych aspektach, na przykład wsparcia militarnego, Słowacja rzeczona przekazuje
tak,
wsparcie Ukrainy.
Prawda,
w innych aspektach sankcji to już jest przecież kolejny pakiet sankcyjny. Poprzednie
szósty, ale jak ja słyszę...
Pięć pakietów było zaakceptowane przez wszystkie 27 państw, także i Słowację,
panie
i Węgry.
Ministrze,
więc ta jedność jest, bywa, czasami jest, oczywiście o nią trudno, ale tak to już jest, jak się przy stole spotyka 27 przedstawicieli, no czasami trudno jest osiągnąć w 100% jedność, ale gdzieś
panie
tam ten wspólny mianownik się znajduje.
Panie ministrze, pan mówi o jedności i pan mi mówi, że no to w różnych dziedzinach jej może tak nie widać, natomiast to wydaje się sprawą podstawową. Finansowanie reżimu Putina, by miał forsę na wojnę, no jest czymś absurdalnym z perspektywy no, człowieka, który na to patrzy z zewnątrz. No, ja rozumiem, że Słowacy czy Węgrzy chcą mieć tanią ropę, ale czy Unia nie jest w stanie przekonać tych państw? Zwłaszcza, że umówmy się, nie są to najsilniejsze państwa w Unii, by w imię wyższych racji zgodziło się na to, że najpierw wykończmy Putina. Cudzysłów wykończmy, żeby nikt mi tutaj nie zarzucał, że chciałbym mordować przywódców innych państw.
No, to jest oczywiście pytanie o skuteczność też Komisji Europejskiej w relacji do państw członkowskich. Polska dyplomacja, ale także i polski, przedstawiciele polskiego rządu aktywnie działają na rzecz przekonania i Bratysławy, i Budapesztu do zmiany tej decyzji. Ale to też nie jest tak, że Słowacja...
Czy to nie jest przypadkiem nasz czworokąt wyszehradzki, Praga, Bratysława, Budapeszt, Warszawa.
Ale tam argumentacja, panie redaktorze, nie pojawia się, że tu chodzi tylko o tanią ropę, prawda? Tylko chodzi o to, że są uzależnieni, tak? Od rosyjskiej ropy i proszą o dłuższy czas na przygotowanie się do pozyskiwania tego ropy z innego kierunku.
Naszego
to nie jest polskie stanowisko.
Od lat,
to nie jest
to
polskie
Orban,
stanowisko. My aktywnie pracujemy.
Mogę dokończyć pytanie. Orban nie tylko mówi, że my jesteśmy uzależnieni. Zresztą on to uzależnienie zwiększał w ostatnich miesiącach, ale też Orban de facto jest w konflikcie z władzami Ukrainy. To jest coś więcej niż tylko biznes.
To prawda, dlatego też te relacje dzisiaj polsko-węgierskie są zupełnie w innym kształcie, inaczej dzisiaj wyglądają, między innymi z uwagi na politykę wschodnią Viktora Orbana.
Trudno mi jest... Rozpadł nam się sojusz z największym i wydawało się najwierniejszym naszym sojusznikiem w regionie, czyli z Węgrami.
Zawsze powtarzałem, panie redaktorze, że jeśli chodzi o politykę europejską, w sytuacji, w której Komisja Europejska próbuje naciskać i jednocześnie przekraczać swoje uprawnienia, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, naturalnym jest, że te państwa, które są poddawane takim naciskom, próbują jednoczyć siły i zawierają pewnego rodzaju taktyczną współpracę.
Panie ministrze.
To nie znaczy, że we wszystkim, w polityce zagranicznej tak nigdy nie ma, że skoro ja się zgadzam z panem w kwestii A, to muszę się zgadzać w wersji B, C i D.
Dobrze, dziękuję, że pan postawił kropkę, rzadko się panu zdarza. Panie ministrze, czy nowy ambasador Polski we Włoszech będzie się nazywał Marcin Przydacz?
Ambasador we Włoszech nazywa się Anna Maria Anders.
To wiem, ja dlatego pytam o nowego ministra. Ambasadora, przepraszam.
Kiedy będzie ogłoszony nowy ambasador, to z całą pewnością pan redaktor się...
Czy pan minister wybiera się do
Włoch? O tym dowie. Na tym etapie ja koncentruję się na swoich zadaniach. Nie mam takich planów.
A mówi pan po włosku?
Mówię po włosku, studiowałem we Włoszech, ale to nie musi o niczym świadczyć. Na tym etapie ja się koncentruję, tak jak mówię, na swoich zadaniach.
Ja wiem, że
to
nie musi o niczym świadczyć. Ja mówię na przykład po angielsku i nie będę ambasadorem w Anglii. Ale pytam zupełnie poważnie pana, bo to nie jest przecież jakaś plotka, która nie ma żadnych podstaw. Pytam tylko pana grzecznie i to chyba nie jest jakaś tajemnica militarna, coś, co spowoduje zawalenie naszych sojuszy. Czym chciałby pan wyjechać na placówkę do Włoch, do Rzymu?
To, na czym mi dzisiaj zależy, to chciałbym, żeby jak najszybciej zapanował pokój i stabilność u granic Polski. Ja jako człowiek prowadzący częściowo politykę wschodnią polskiego rządu, na tym się dzisiaj koncentruję. Nie mam tutaj żadnych planów wyjazdowych. Natomiast o kwestiach ambasadorskich, panie ambasadorze, decydują...
Panie ambasadorze,
panie redaktorze,
ja się bardzo cieszę, naprawdę.
Decydują trzy osoby w Polsce.
Państwo słyszeli.
I to jest pan prezydent, pan premier i pan minister spraw zagranicznych.
Dokąd ja jadę?
No to trzeba byłoby zgłosić swój akces i będziemy wtedy sprawdzać w MSZ-cie kompetencje.
Mam liczne. Panie ministrze, ale pan nie odpowiedział na moje pytanie.
Nie wybieram się do Włoch w najbliższym czasie, panie redaktorze.
Dobrze, tutaj oczywiście mógłbym podrążyć w najbliższym czasie, ale rozumiem, że tu już dalej pan nie powie. No dobrze, no to w najbliższym czasie nie. W tym roku nie.
Tak jak mówię.
Sprecyzuj mi tylko najbliższy czas. Znaczy wiem, że pan za chwilę jedzie do Stanów Zjednoczonych, dosłownie za chwilę, więc najbliższy czas to nie jest dzisiaj.
Ze Stanów Zjednoczonych lecę jeszcze do Kanady, będę rozmawiał z naszymi kanadyjskimi partnerami, między innymi o sytuacji na Ukrainie. Panie redaktorze, ja rozumiem, że to jest ciekawe dziennikarsko pytanie, prawda, co, kto, gdzie, będzie jakie personalne przesunięcia, ale dzisiaj naprawdę mamy wojnę na Ukrainie i mamy się czym zajmować. To jest dzisiaj nasze najważniejsze zadanie, nie myślenie w perspektywie wyjazdów ambasadorskich. Jeśli się skończy wojna na Ukrainie, jeśli zapanuje stabilność i pokój, to ja oczywiście będę także i gotów do pełnienia różnego rodzaju innych zadań, jeśli pan minister czy pan prezydent o tym zdecyduje. Na tym etapie takich planów nie ma.
Proszę państwa, jak już wreszcie dostanę tę informację, dokąd ja się wybieram, to też państwa poinformuję. Bardzo państwu serdecznie dziękuję, ale sami państwo słyszeli, będę ambasadorem. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję bardzo.